Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Witam też dzisiejszych gości. Przypomnę, bo parę minut temu już zapowiadałem. Dzisiaj są to Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam.
Zerkają panowie przez ramię, kanclerz Niemiec z wizytą w Kijowie dzisiaj.
Tak. Ważą
się sprawy Ukrainy. Prezydent były tego kraju, Leonid Krawczuk, powiedział, że Ukraina może odegrać historyczną rolę, bo może zapobiec wybuchowi III wojny światowej, której Zachód się boi. No, kto wie. Ale zostawmy na razie sprawy ukraińskie na boku. Mnie trochę zatrwożyła inna informacja. Rzeczpospolita alarmuje, że przejadamy OFE i to w jakimś ekspresowym tempie. Rząd zdołał, pisze Rzeczpospolita, roztrwonić niemal 1/3 ze 130 miliardów zabranych z OFE raptem w lutym. Jeżeli w takim tempie będą te pieniądze wydawane, to skończą się w połowie przyszłego roku. Co myśleć o tym? Nie ma chętnych?
No co myśleć?
Jerzy Budnik. To jeszcze podam może
tego,
tak.
Tego się należało spodziewać, dlatego że taka była intencja rządu, żeby pompować
zasypać dziurę.
Środki z OFE do ZUS-u, żeby fundusz nie musiał zaciągać pożyczek na bieżące wydatki.
No ale te pieniądze, wie pan, łatwo się konsumuje, jak widać,
bo one są zwyczajnie po prostu zwiększały dług publiczny, który był już niebezpiecznej wysokości.
Mówimy o liczbach, ale też o tym, na co te pieniądze poszły.
Panie redaktorze,
podam jeszcze tylko dane takie dla porządku. Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec pierwszego półrocza tego roku to ponad 750 miliardów. Podało to zresztą samo Ministerstwo Finansów. To jest jednak mimo wszystko prawie 8 miliardów mniej niż na koniec roku 2013. No ale wiemy
jest
dlaczego.
Nimi dzięki takiej operacji.
Jeśli można, to o ile podzielam troskę dziennikarzy Rzeczpospolitej o monstrualne zadłużenie Skarbu Państwa, zadłużenie państwa, no to można z Gierkowskim już tylko porównywać, do jakiego w tej chwili dochodzi, o tyle te wywody dotyczące OFE są dla mnie no, zupełnie niezrozumiałe.
Bo chyba przecież nie z Gierkowskim, to nie, jednak no skala więc, tam była, no wie pan, 40 miliardów, tak?
Na tym liczniku Balcerowicza jest ponad bilion podawany, także...
No, ale tam zostawmy, są dwa sposoby liczenia, tak.
Wróćmy do tej kwestii dotyczącej OFE. Sama Rzeczpospolita podaje 130, a nie 153, które faktycznie ustawowo zostały zabrane, a to z tego prostego powodu, że ponad 60% tej kwoty to stanowiły obligacje Skarbu Państwa, a liczy się nominał. I właśnie w nominale to było 130, a nie 153, jak w tym. To oznacza, że już 20 parę miliardów zniknęło od razu. A teraz dalej, hasło obligacji. Otóż w OFE, nie tak jak twierdzono, nie było żadnej gotówki, tylko dokładnie w OFE było zobowiązanie Skarbu Państwa. 60% tych walorów OFE to były obligacje, które można przyjąć, że z chwilą przejęcia ich przez państwo po prostu znikło zobowiązanie państwa wobec posiadaczy tych obligacji, a więc te wszystkie pieniądze, tak samo jak te 20 parę miliardów od razu zniknęło odsetek, tak samo te pozostałe obligacje po prostu zniknęły. I opowiadanie dzisiaj, że tylko 30 miliardów jest nieprawdą, po prostu zmniejszyło się zobowiązanie Skarbu Państwa o znakomicie większe kwoty i stąd no, budzenie takich emocji, że przejedzono jakąś tam kwotę, tylko niewielką z tego OFE, jest po prostu nieprawdziwe. Zmalało ogromne zobowiązanie Skarbu Państwa wynikające z tytułu wydanych obligacji i stąd myślę, że to jest bardziej takie tylko lobbyści OFE jeszcze rozwijają.
Ale wygląda na to, że zmalało na krótko, no bo jeżeli te pieniądze
bo zadłużenie państwa jest przeogromne.
Skończą się w przyszłym roku, to zadłużenie dalej będzie potem rosło gigantycznie.
Pieniądze się nie skończą, tych pieniędzy nie ma. Tam są obligacje, tam jest zobowiązanie Skarbu Państwa, które zniknęło, zmalało. I,
no
to,
tak.
I to nie żadne 30 miliardów, ale zniknęło, czy w jakimś sensie skompensowane zostały dużo większe kwoty.
PiS był zawsze przeciwny OFE, Platforma od pewnego momentu, Sojusz.
Też. Chyba, chociaż tego
no, nie artykułował. Sojusz tego mocno nie artykułował. Kiedy tę reformę przyjmowano w 98 roku, Sojusz wstrzemięźliwie, ale jednak udzielił...
W 97 pierwszy uchwalił Sojusz, uchwalił
początek,
ustawę o OFE.
Początek, no to... tak, tak. Natomiast...
No, potem kontestowali to.
W mojej opinii wiązanie systemu dewastacja systemu repartycyjnego, solidarności pokoleń, zastąpienie go systemem kapitałowym, było otwarcie drogi dla polskich emerytów nieznane. Drogi, która jest ubezpieczona zapisem 67 Konstytucji, który gwarantuje emerytom przyzwoite i godne warunki życia, oparciu o zgromadzone składki.
A ZUS jest drogą w znane?
ZUS, panie redaktorze, jest takim samym operatorem, tylko państwowym, publicznym, jak towarzystwa ubezpieczeniowe. I ZUS, podobnie jak towarzystwo ubezpieczeniowe, jest operatorem arytmetycznym i te pieniądze tak samo funkcjonują, czyli nie ma, są to zapisy na kontach indywidualnych
no
w tej chwili, jak w towarzystwach emerytalnych, jak
i pan liczy na emeryturę ZUS-u, czy nie?
Dramat systemu kapitałowego już się rozpoczął w tym roku, bo w tym roku rozpoczęły się pierwsze wypłaty z tego systemu kapitałowego, jak podaje ZUS, przeciętnie o 1000 zł niższe emerytury. I to, to już jest los
wszystkich
następnych.
To był system, zgódźmy się, eksperymentalny. Wydawało się
dramatyczny eksperyment na narodzie.
Pionierami.
Będą płacić wszystkie następne pokolenia.
Ale panowie, czy ktoś odważny powie dzisiejszym
to
ludziom...
Wykonano pierwszy poważny krok dla powstrzymania ekspansji tego systemu.
Dzisiejszym 40-latkom, że oni emerytury państwowe już w ogóle nie dostaną?
Nie, no, nie że straszy się emerytów.
A dlaczego?
To jest Solidarność krzyczy o tym od 10 lat.
W tej debacie jest bardzo duża nierównowaga stron.
Ale z drugiej strony, panie pośle, Solidarność współtworzyła ten...
Pogląd wyrażany przez Solidarność.
System emerytalny, no jak to nie? Jacek Rybicki był jednym tam z głównych autorów.
Owszem, w realizacji
to nie tylko Balcerowicz.
Później tego systemu
profesor Góra
AWS-owi można sporo zarzucić, natomiast to była jedna z przyczyn, że Solidarność odcięła się od tej przeszłości niechlubnej i od początku tego wieku głośno uprzedzamy, krzyczymy, czym grozi ten system kapitałowy, zastąpienie systemu repartycyjnego tym rozwiązaniem. I dzisiaj w programie Prawa i Sprawiedliwości jest zarówno powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, jak i są prowadzone poważne rozważanie nad odstąpieniem, odejściem od tego dramatycznego dla Polski, dla przyszłych pokoleń, dla
gospodarki. I z ręką na sercu jest pan w stanie powiedzieć, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra przyszłoroczne wybory, to takich zmian dokona?
Ja nie jestem upoważniony do takich poważnych deklaracji programowych, natomiast będziemy nad tym dyskutować i to jest bardzo poważnie rozważane.
Spodziewałem się, że pan...
Nie. Więc parokrotnie Jarosław Kaczyński już takie deklaracje składał, natomiast nie znalazło się to jeszcze w programie i no, tak jak pan redaktor mówi, to musi być naprawdę poważny namysł nad Polską, nad przyszłością, nad rozwojem całej gospodarki.
Myślę, że
mówimy o dziesiątkach, setkach miliardów złotych w tej chwili.
320 miliardów złotych powiększył się dług Skarbu Państwa poprzez wykup obligacji przez te 15 lat funkcjonowania systemu emerytur kapitałowych. Nie ma dobrego przykładu za granicą, który potwierdzałby, że system ten jest wydajny i zapewnia emerytom...
Bo gdzie on jeszcze istnieje?
No, obumiera w Chile, został zamknięty
w Argentynie
na Węgrzech,
w Czechach. Wysuflował wtedy
Rosja powstrzymała.
Afer wolnej Polski, to dla mnie jego
wątpliwości.
Chcieliśmy być wtedy pionierami.
Profesor Orędzia, która bada te problemy
to jest przyszłość.
Od wielu lat.
Nie
pionierami aferzystów też.
Nie wszyscy naraz, Marek Formela.
Profesor Leokadia Orędzia, która bada te problemy od wielu, wielu lat i nie ukrywa swojego krytycznego sceptycyzmu, krytycznego oglądu tego projektu no, społecznego, trzeba powiedzieć, inżynierii społecznej, mówi, że jest to kolonializm XXI wieku i on spycha polskich emerytów, a odnosi się do doświadczeń emerytów chilijskich. OFE zgromadziły tam ponad 200 miliardów dolarów na swoich kontach, a następnie po krachu giełdowym 2007-2008 okazuje się, że 2/3 emerytów może otrzymywać doświadczenia w wysokości około 150 dolarów. Więc my przyjęliśmy metodę, która zaprowadzi nas na skraj
Nędzy.
No to jest nędzy. Rok na przyszłe pokolenia i uprawnia ten niepokój, który wyraził pan redaktor. Co
no dobrze, ale ta publikacja ja Rzeczpospolitej jest fałszywa.
Słuchajcie, a mimo wszystko 2,5 miliona Polaków wolało w tym OFE pozostać. Może na złość rządowi tylko.
Albo wydaje mi się, że rząd nie do końca bronił ustawy, którą sam zgłosił do Sejmu i troszeczkę skapitalował, natomiast OFE w sposób niezwykle intensywny i agresywny, rozsyłając nawet ankiety premier. Opłacone do członków
FUN. Mamy jednego gościa tylko, czy...
Nie, no na zmianę. Przepraszam. Ale pan też, panie pośle, sporo mówił.
Przyzwyczajony do Solidarności, domagania się głosu.
No, pan przewodniczący miał zawsze głos Solidarności.
Więc wracając jednak do problemu, z całą pewnością te 2 miliony osób, które zdecydowały się, pokazuje to po pierwsze stopień nieufności wobec rządu, a dwa, myślę, że też pewien poziom no takiej dezorientacji ludzi i jednak no zwycięstwa tego no, powiem wprost, egoizmu pewnego, bo z całą pewnością OFE jest systemem absolutnie aspołecznym i niesolidarnym.
Cytując jednego z ministrów z tych podsłuchanych rozmów, to za tłuste miśki tak naprawdę nie powinniśmy naszych biznesmenów, których nazwiska tam niektórych padały, uznać, tylko tak naprawdę te otwarte fundusze, które chyba jedyne na tym wszystkim skorzystały, prawda?
Znaczy, na ten temat żeśmy dyskutowali, intencje były dobre, no nie udało się, dobrze, że rząd się przyznał.
Ale wie pan, mógł prędzej, wybrukowane mógł dobrymi intencjami.
Zmienić się,
50 miliardów złotych zarobiły fundusze, co jakie dobro społeczne uprawnia takie ja korzyści.
Chcę powiedzieć,
że
nieuprawnione jest dzisiaj straszenie emerytów, że
nie straszenie,
że
mówię na fakcie.
Emerytury, no. Bo żadna odpowiedzialna partia, która będzie u władzy, za rok, za 5 lat, za 9 lat.
No dużo
lat.
Mniejsze już są i to
mówię
są
o
fakty.
Tym cyklu wyborczym oczywiście.
Te pierwsze emerytury wypłacone do całego systemu.
Rządowych, państwowych z ZUS-u i wracamy do tego systemu Solidarności pokoleniowej.
Panie pośle, ale z drugiej strony z próżnego do OFE utraciło... Trochę się w Tadeusza Cymańskiego zabawię i kolejne przysłowie. Z próżnego i Salomon nie naleje. No, w tym ZUS-ie przecież pieniędzy nie ma.
Dobrze,
są zapisy.
Pytanie, kto się odważy dzisiaj podnieść składkę?
Konstytucyjne państwa. Będziemy z budżetu państwa dopłacać.
Ale ja zadecyduję. W jakim stanie ten budżet jest?
No więc rozpaczliwym. No. I o tym mówimy. No, od tego rozpoczęliśmy audycję. O rozpaczliwym stanie budżetu.
Taka może no dobra. Refleksja na marginesie. W lipcu tego roku aktywa OFE liczona według wskaźników giełdowych zmalały o 6 miliardów, a Skarb Państwa wykupił obligacje za miliard. A zatem wiara w to, że mnożą nam się pieniądze na giełdzie, jako starsi obywatele będziemy korzystali z efektów naszej pracy przez w okresie już poza aktywnością zawodową, jest złudna i ona zostanie brutalnie zweryfikowana.
W ogóle z giełdy wycofuje się teraz kilka ważnych spółek. Zauważyliście, jest taka tendencja do tego, żeby od giełdy odchodzić.
W 2009 spadek aktywów było 30 parę procent.
WIG porównany z 6 sierpnia 2007 i 6 sierpnia 2014 pokazuje spadek aktywów rzędu 30%. I tu jest prawda ukryta o efektywności tego systemu. Natomiast rachunek będzie wystawiony, kiedy uprawnieni obywatele będą chcieli otrzymać emerytury, żeby przynajmniej mieć poziom minimum socjalnego zawarty w świadczeniu. Tak?
O tym można zapomnieć.
To teraz
państwo będzie dopłacać do emerytur minimalnych.
Będzie, oczywiście, że będzie.
W Czechach raptem 22 tysiące osób zgodziły się pozostać. Zresztą rząd czeski zaproponował, że każdy, kto chce swoją starość wystawić na giełdę i wierzyć w to, że będzie bogatszy przez to, że będzie graczem giełdowym, czyli że PTE będą w jego imieniu graczem giełdowym, musi płacić dodatkową składkę. Znaczy ma prawo się ubezpieczyć dodatkowo od ryzyka i hazardu, ale nie może obciążać domeny publicznej swoimi marzeniami.
Panowie, a czy nie wydaje wam się, puentując już tę dyskusję, że być może to jest problem szerszy, czyli globalny. I nie jest tak, że wracamy do takich czasów przedbismarkowskich, kiedy po prostu państwa nie było stać na emerytury, w ogóle nie było takiego pomysłu. Czy rzeczywiście w takim kierunku to wszystko zmierza?
W wymiarze społecznym.
Bo tu i demografia wszystko gra, prawda? Demografia, długość, statystyczna życia ludzi, no przecież jest zupełnie inna niż była na przykład 30 lat temu. Czy nawet 25.
Darwinizm społeczny w Polsce jest dominujący i przerażający.
A Korwin-Mikke dopiero uchodzi za darwinistę.
No tak, wolnościowcy uważają, że absolutnie że żadne przeciwnie. Obowiązkowe ćwiczenia, ratuj się kto może i każdy jest za swoje życie odpowiedzialny i musisz teraz myśleć o swojej starości.
Może jest w tym racja, bo jeżeli ktoś płaci, wie pan, najniższy
ZUS przy działalności jego poglądy.
W Polsce 1000 zł miesięcznie ZUS-owi.
Ale nie, ja myślę, że ma, będzie ten system
te pieniądze
ewoluował.
Sobie odłożyć, no to...
Jakieś elementy jednak tej solidarności pokoleniowej muszą być i zostaną zachowane. Nie zależy od tego, że być może jakieś nowe instytucje się pojawią, o których mówił pan redaktor Formela. Bo sięgajmy, to nie jest tak, panie redaktorze, niech mi pan pokaże idealny system. Niech mi pokaże państwo, w którym idealny system funkcjonuje. Wszyscy, trochę czytałem na ten temat, przygotowując się do jednej z wcześniejszych debat, na które byłem zaproszony, to narzekają wszyscy, prawda? Emeryci niemieccy też narzekają.
To jest kwestia narzekania, to jest kwestia faktów. Ale
przyzwyczajeni są do innego standardu.
Porozmawiajmy o solidarności też. Właśnie, proponuję.
Jak porówna pan,
że się rocznica sierpnia
Ja myślę, że te środowiska odpowiedzialne wykonają jakąś pracę koncepcyjną w tym okresie przedwyborczym i z całą pewnością w programach wyborczych za rok w tych wyborach już parlamentarnych będą jakieś propozycje, bo to jest temat ważny, absolutnie, to jest temat ważny.
7 lat rządów sondaży wynika, to było za mało na refleksję.
Że są niepokoje, obawy ludzi, autentyczne, niewydumane, niewykreowane tylko przez media, chociaż media tak to nagłaśniają moim zdaniem jednostronnie, na takiej zasadzie, że klapa, totalnie się system rozwalił i że ludzie nie będą mieli za co żyć. Ale ja czekam na propozycje. Może z tych propozycji od ciebie oddalonych, bo pewnie każde środowisko polityczne o tym myśli.
Ale wie pan, problem chyba polskiej polityki może krócej polega na
konsensusu,
tym, że,
jakiś system,
że nasi politycy generalnie nie
takie
mają...
Takie propozycje składa. To nie jest tak, że pływamy tu w powietrzu i gdybamy. Dokładnie mamy konkretne propozycje, począwszy od cofnięcia tego...
Zgodzi się pan, że dobrze byłoby uzyskać szeroki konsensus polityczny dla takich propozycji, żeby to nie było rozgrywane politycznie. Jak będzie rozgrywane politycznie, to my z dyskusji nie wyjdziemy, z debat nie wyjdziemy.
Ale oczywiście, że będzie. Będzie,
ale jest to całe pokolenia.
Bo wszystko jest rozgrywane osiągała platforma.
Bo pan redaktor słusznie przypomniał,
to
oczywiście to jest...
zmieni się rząd, to o żadnym konsensusie mowy być nie może.
To jest dla niektórych z nas tu niewygodne, ale chcę powiedzieć, że dość szeroki konsensus dla tej reformy OFE w 2008 roku, 2009 potem dopracowany był.
Tak, jak i dość szeroki dla odejścia od
ale wtedy
od
był,
systemu.
Ja bym, panie... Panie pośle, ja wtedy byłem posłem i
na
też
ten temat toczy
za.
Się też w SLD dość twarda i ożywiona dyskusja. No po pierwsze, podzielamy pogląd dotyczący obniżenia wieku emerytalnego. W tej sprawie między lewicą laicką a lewicą chrześcijańską nie ma zasadniczych różnic. Po drugie, ja osobiście jestem zwolennikiem jednak szybkiego wycofywania się z systemu otwartych funduszy emerytalnych i przywrócenia możliwie najszerszym wymiarze systemu opartego o solidarność pokoleń, bo jest to system ubezpieczający także ład społeczny wewnątrz kraju i likwidujący jednak narastające elementy darwinizmu politycznego, o których tutaj pan poseł Śniadek
działa pod warunkiem jednak chyba, kiedy demografia w stosunku do coraz...
Chcę też zauważyć, że na kontach OFE po tej operacji, większej... po tym pierwszym kroku zostało ponad 150 miliardów złotych. To jest około 40 miliardów euro. 17 miliardów OFE skasowały za obsługę składek. Więc trzeba powiedzieć, że życie z prowizji
musimy
jest ulubionym życiem
temat OFE już
graczy rynkowych.
Już,
ani,
bo czas jest nieubłagany. Po przerwie nie wrócimy do tego tematu. Będziemy już rozmawiać o innych rzeczach, między innymi o rocznicy zbliżającej się sierpnia 80, ale także o 25-leciu rządu, pierwszego niekomunistycznego rządu z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Janusz Śniadek, Jerzy Budnik, Marek Formela, Mariusz Nowaczyński. Do usłyszenia za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Witam w drugiej części audycji. Mariusz Nowaczyński, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Była rocznica 25. powołania, jak to się mówi, pierwszego niekomunistycznego rządu w 1989 roku. Tak, ale jest obchodzona już, bo pamiętajmy, że to była sekwencja wydarzeń, czyli najpierw zawiązano koalicję Lecha Wałęsa z szefem ZSL-u ówczesnego i Stronnictwa Demokratycznego. To pozwoliło uzyskać przewagę, która...
Ten ZSL i PSL to jest partia, która się odnajdzie w każdych okolicznościach.
Dla mnie to miło.
Ducha czasu mieli wyjść
żywy. A
i teraz chciałem zapytać,
bo do tych wyborów czerwcowych.
To był rząd nadziei?
Wokół których już był pewien spór. Tak naprawdę to nie były żadne wolne wybory, to były wybory kontraktowe i tak naprawdę w Polsce mieliśmy nie pierwsze wolne, a jako ostatni z byłych demoludów przeprowadziliśmy wolne, rzeczywiście prawdziwie wolne wybory.
Bo dopiero w 91.
I ten plebiscyt...
Ale co, nie głosował pan w 89?
Oczywiście głosowałem z nadziejami, ale dzisiaj tym lepiej widzę wielkie rozczarowanie i zawód. Nawet czuję się tym bardziej oszukany. Plebiscyt...
A Tadeusz Kopacz, który jest z nami, pana współpracownik, był wtedy w komisji wyborczej, której ja też głosowałem.
Przepraszam, panie redaktorze, nie dam się zagadać. Plebiscyt, który wtedy przeprowadzono, tak naprawdę zanegował porozumienie Okrągłego Stołu i dawał tytuł do tego, żeby domagać się rzeczywiście wolnych wyborów, a nie realizować okrągłostołowy kontrakt, który powoduje, że polska polityka gnije tak naprawdę do dziś.
Tak, ale to
myślę,
jest takie...
że to są praziudła.
A jak pan ocenia rząd Tadeusza Mazowieckiego z perspektywy tych 25 lat? Ale to może za chwilę pan poseł Śniadek, pan poseł
Kiszczakiem
Budnik.
I prezydentem Jaruzelskim oceniam jak najgorzej.
I jeszcze...
Ja panie redaktorze, nie jestem...
Ministrem obrony, Siwickim, tak?
No tak, no całej listy wymieniał nie będę, no.
Jerzy Budnik.
Ja nie jestem zwolennikiem takiego właśnie podejścia, które zaprezentował tu szanowany bardzo przeze mnie pan poseł Janusz Śniadek, bo oczywiście dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o to wszystko, ale panie, bo sięgnijmy do tego czasu, prawda? Jakie były wtedy nastroje? Euforia była powszechna, myśmy się wszyscy cieszyli. Kto przed nami tą drogę przeszedł? Pan mówi, że inni prędzej zrobili, no bo oni już wiedzieli, jak to u nas funkcjonuje. Gdyby u nas stół był po czeskim, po węgierskim, po rumuńskim, to byśmy też więcej wiedzieli. Może byśmy skorygowali ten nasz plan polityczny, który wtedy
w Rumunii to nie było okrągłego stołu, zupełnie inne rozwiązanie. W Bułgarii rzeczywiście był, chociaż tam nie było opozycji. To też taki paradoks.
Te tłumaczenia nie usprawiedliwiają tej dramatycznej sytuacji, mówimy,
gdybyśmy to wiedzieli, jak to się... A jaka była inna możliwość? Ja się pytam. Bo dzisiaj wielu historyków, publicystów, polityków mówi, a gdybyśmy wiedzieli to, że tak się to potoczy, to byśmy wtedy...
Rzeczywiście jedyną możliwością jest to, że dzisiejsza Polska jest kompletnym zaprzeczeniem ideałów i oczekiwań Solidarności, tamtych oczekiwań społecznych.
Wszystkie liczące, liczące się siły, pierwsze... z Solidarnością,
słuchajcie,
akceptowały wtedy taką strategię.
Pierwsze wybory...
Nasza Polska ma cokolwiek wspólnego z tym i oczekiwaniami, jakie społeczeństwo wyraziło w tamtych wyborach
o to, co było 25
i nadziejami, jakie łączyło z rządem Mazowieckiego.
Ceny mogą być inne, natomiast jakie
co
było...
wspólnego dzisiejsza Polska ma z oczekiwaniami ludzi, którzy cieszyli się rządem Mazowieckiego.
A jakie było wyjście? A jakie było inne wyjście?
Nie było wyjście, trzeba się było dać oszukać, tak.
Nie. A jakie było realne wyjście?
Dać skolonizować, jak to pamiętacie, niektórzy mówią.
Publiczną debatę rozpoczął tekst Adama Michnika. Wasz prezydent, nasz premier, ale ten zasadniczy kamień pod rekonstrukcję sceny politycznej został położony tutaj w Sopocie, w mieszkaniu przyszłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie dochodziło do spotkań Grzegorza Biereckiego, szefa, wiceszefa SD Tadeusza Rymszewicza, szefa Wydziału Organizacyjnego SD Andrzeja Lewińskiego i posła Stronnictwa Demokratycznego Tadeusza Bienia. I tam wykluwały się zręby tego porozumienia oraz w kawiarni Alhambra w Warszawie, gdzie Grzegorz Bierecki prowadził z rekomendacji...
Dzisiaj senator, prezes Kasy Krajowej SKOK.
To są bardzo ciekawe szczegóły, tylko że ci ludzie zaraz potem natychmiast Porozumienie Centrum byli zupełnie odepchnięci od wpływu na realny bieg.
Nie tak szybko. Jeszcze były wybory prezydenckie.
Staramy się uchwycić ten moment historyczny,
których wygrał Lech Wałęsa. I dopiero
staram
później.
Się mówić w tej chwili o konsekwencjach i ocenach tego, co się potem wydarzyło, jak oceniamy czas premierowania rządu pana Tadeusza Mazowieckiego i te rozczarowania.
A pan, panie Marku, jak ocenia?
Sam Mazowiecki w wywiadzie dla Gazety Gdańskiej wiele lat temu, robiliśmy z Markiem Chorabikiem taki cykl premierzy III RP, powiedział, że w jego ocenie koszty społeczne tych przemian były za duże. To, jak znacie państwo panowie Tadeusza Mazowieckiego, to była bardzo gorzka konstatacja, ale ale też podana bardzo elegancko i za tą konstatacją nie widać tych różnych dramatów i tego darwinizmu, który wedle doktryny Saksa wlał się do polskiego...
Dominuje do dzisiaj.
Dominuje w jakiś sposób do dzisiaj. Natomiast mówiąc o powołaniu tego rządu, no chcę zwrócić uwagę na ten sopocki akcent, na jakąś taką dużą aktywność naszego pomorskiego środowiska w ważnych historycznie momentach. To nie była tylko stocznia, okazuje się, że to był też taki...
Ja jeszcze dodam, bo może pan
nawiązania nie wypada. Moją gorycz powiększają.
Ja jeszcze tylko dodam, bo panu Brzowi może nie wypada, że było to za przyzwoleniem, cichym i wsparciem nawet Kościoła.
Kościoła.
Tak najbardziej.
Już nie wymieniam biskupów zaangażowanych.
Wsparciem Lecha Wałęsy też, tak. Który...
No są też tacy, którzy uważają, że największym beneficjentem w sensie materialnym tego przełomu jest właśnie Kościół w Polsce.
Natomiast pytanie, czy tamten rząd mógł powstać w innej konfiguracji z wykluczeniem generała Kiszczaka, Floriana Siewickiego, bez prezydentury
Jaruzelskiego.
Generała Jaruzelskiego. No jest pytaniem otwartym i dotyczy już dzisiaj jakby political fiction, bo w Polsce stacjonowały wojska radzieckie, Polska nie miała...
Kto miał większość parlamentarną, panie?
No, większość parlamentarną od tego momentu miała koalicja OKP, ZSL i Stronnictwo Demokratyczne.
Tu już zaprotestuję, bo równie dobrze moglibyśmy toczyć spekulacje, jakby się potoczyła druga wojna światowa, gdyby coś tam się inaczej nie potoczyło.
Chcę na pewien paradoks zwrócić uwagę, bo...
Też mówię, że to są scenariusze alternatywne, to co mogło się wydarzyć.
Seria artykułów w zachodniej prasie i w zachodnich mediach.
Nikolał Czałczesku wzywał w liście do przywódców partii komunistycznych, ówczesnych, żeby dokonać agresji na Polskę. I uporządkować.
Chwilę później sam został rozstrzelany.
No, wydarzenia biegły wówczas w
tak
sposób,
to się toczyło.
Nie miał odwagi się...
Posłuchajcie, bo czas biegnie. Jedna ważna rzecz. Zobaczcie, ile jest artykułów, które mówią, że Polska dokonała niesamowitego skoku cywilizacyjnego. Financial Times wychwala nas pod niebiosa, mówi, że przeżywamy drugi okres jagielloński. W tym tonie pisze cała zachodnia prasa. Więc teraz tak. Nasze odczucia tutaj są... No, bardzo często rozmijają się z tym tonem, jaki słyszymy z zachodu. O co tu chodzi? Czy oni nas mamią, czy my po prostu sami nie potrafimy się docenić?
Nie mamią, sami się nie potrafimy docenić. Panie doktorze, jak sobie powiedziałem, że jeszcze...
A jak to z tymi długami, z tymi problemami?
Kilkanaście lat temu przyjeżdżał do mnie, do Wejherowa, syn byłego przedwojennego burmistrza Wejherowa, który przed długimi latami mieszkał w Stanach Zjednoczonych, był pracownikiem administracji federalnej w Waszyngtonie. On przyjeżdżał co roku i on był pod wrażeniem. On odkrywał, co roku odkrywał nowe rzeczy. On był niesamowicie dumny z tych przemian, bo on widział postęp, który się do nas dokonuje. My codziennie, szamocąc się z tymi problemami przyziemnymi, większymi, mniejszymi, tego nie dostrzegamy. Być może to z zewnątrz jest bardziej widać, a my jesteśmy niecierpliwi.
Mimo rzeczy... siedzenia. Są w Polsce elity, natomiast są ogromne rzesze, może większość ludzi wykluczonych i ja się nie mogę pogodzić z tym właśnie już wspomnianym darwinizmem społecznym, z tą sytuacją tych ludzi, którzy dzisiaj czują się w wolnej Polsce skrzywdzeni. Jeśli zapominamy o tych ludziach, to myślę, że Polska nie zdaje egzaminu.
I myśli pan, że na szali
nie chce zapomnieć, tylko
te sukcesy, o których piszą
tylko docejmy
na zachodzie
też to, co zostało zrobione,
i krzywda tych ludzi, co przeważa?
Jest margines.
Ja myślę, że jest jakiś zatrważający jednak punkt zwrotny, o którym mówiliśmy w pierwszej części audycji, że jakby te ramy społecznej gospodarki rynkowej, które są zdefiniowane jednak w Konstytucji, to był konsensus, który no, społeczeństwo odnalazło się i poparło Konstytucję w referendum, że my zaczynamy w różnych miejscach wychodzić poza te ramy i te obszary nędzy, wykluczenia stają się tak dokuczliwe, że trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, bo nie wszyscy są młodzi, piękni i bogaci i nie wszyscy potrafili przejść od wolności gospodarczej w 1989 roku z łóżka do wielkich zagranicznych korporacji, a tych, którym się nie udało.
Z łóżka polowego.
Wiceprezydent Gdańska Lisicki polewa wodą i to jest przykład, wodą na ulicy, to jest przykład jakby upadku etyki tych przemian.
Dominuje filozofia, radź sobie sam. Myślę, że ostatnia afera taśmowa ujawniła tą rzeczywistość no, z druzgocącą wręcz prawdziwością.
A Korwin-Mikke mówi dokładnie co innego, że brakuje tego zdrowego, darwinistycznego liberalizmu.
To jest przerysowanie nawet w obrębie polskiego liberalizmu. liberalizmu jest przekonanie, że jednak jakieś elementy interwencjonizmu państwa muszą być obecne. I,
no i zarzuca to, się przecież Donaldowi Tuskowi, że od takich liberalnych przekonań, które głosił z Niemiec, jeszcze w 2005 roku, odszedł zupełnie, prawda? Czyli gdzie mówił o niskich podatkach, o tanim państwie, o wycofywaniu się.
Pan premier nie powinien czekać na przypominanie expose, bo to jest dramatyczna różnica między...
Przejdźmy, wywołał pan tutaj Gdańsk, ale zanim może chwilę o Gdańsku, to chcę zapytać o Jarosława Gowina, który przyznał, że będzie kandydatem Zjednoczonej Wspólnej Prawicy. Rozumiemy przez to i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarną Polskę, i tą Polskę razem. Gowina będzie wspólnym kandydatem na prezydenta Krakowa. I Gowin właśnie jest takim, powinien być kością w gardle Janusza Śniadka, pomyślałem, bo on ma bardzo liberalne przekonania. Piotr Duda ostatnio właśnie wyraził zdziwienie graniczące z oburzeniem, jak to jest, że ten Gowin jest koalicjantem PiSu i Jarosława Kaczyńskiego.
Dlatego milczałem, natomiast powiem krótko, oczywiście Jarosław Gowin jest historykiem sztuki z wykształcenia, nie ma żadnej jego realnej praktyki w gospodarce.
Ale ma poglądy.
No właśnie, ma poglądy, które nazwałbym doktrynarno-liberalne, bez przełożenia właśnie na realia. I to jest oczywiście nie do zaakceptowania dla Solidarności, także dla mnie.
Ale będzie pan miał takiego kandydata na prezydenta Krakowa.
Nie dziwię się reakcji Piotra Dudy, natomiast chcę uspokoić Piotra Dudę, zresztą również o tym będziemy dyskutowali już za parę dni w sali BHP o polityce społecznej. O polityce społecznej. Tu z całą pewnością te indywidualne poglądy Jarosława Gowina nie będą miały wpływu na generalną linię, politykę i program Prawa i Sprawiedliwości, który jest naprawdę głęboko prospołeczny i jest dzisiaj nowoczesnym nawiązaniem do przesłań sierpnia.
Ale Gowin, Gowin o tym nie wie?
Gowin bardzo na to liczy, że was nawróci na kapitalizm.
Nie wiem, na co liczy pan Gowin, na pewno w sensie takim formacyjnym ideowym.
No już wiemy,
jest
na to,
godną szacunku.
Że zostanie wybrany dzięki waszemu poparciu prezydentem Krakowa.
Niektóre poglądy są radykalnie liberalne, bardziej liberalne jak Platformy.
Prawie jak Korwin.
On miał o to zawsze pretensje i to wytykał premierowi.
Że odszedł od liberalnych przekonań z roku 2005.
Tak. Miał to żal, pretensje i to był jeden powód.
Ja wiem, że to jest słaby punkt i że o to będziemy szczypani.
Jego wyjścia. Ja sam jestem ciekaw, jak on długo wytrzyma w PiSie, bo oczywiście pan posłanacy to jest wy od tego hasła równości społecznej, sprawiedliwości społecznej nie odejdziecie. Nie wiem, jak sobie Gowin ze swoimi poglądami poradzi, a nie sądzę, żeby on od nich odszedł.
Może jak zostanie prezydentem Krakowa, to już mu będzie to po prostu obojętne. No.
To będzie ciekawe starcie, bo tam kandyduje były działacz lewicy, który dzisiaj udaje, że nie jest działaczem lewicy.
Czy Jacek Majchrowski, tak?
Profesor Majchrowski i SLD też jest w takim rozkroku, to znaczy chce poprzeć i chce mieć jakieś miejsca na listach. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich szpagatów, bo one w dłuższej perspektywie dla partii są zabójcze. No,
dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Ja tu rozumiem pana, że tak pan to tłumaczy, natomiast jednoczenie prawicy jest pewnym faktem i okazuje się, że jest to bardzo szeroki konsensus budzący nawet takie wątpliwości.
No, słuszne zresztą, bo tutaj różnice poglądów akurat między Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwości są...
pogodzić Gowina.
Z ogniem,
nieznaczne. Z ogniem. U nas też wiemy już, że prezydent obecny Gdańska Paweł Adamowicz będzie kandydował. Mówiło się, że wszyscy będą czekali na ruch prokuratury w tej sprawie, ale ma poparcie Platformy, będzie kandydował. Znamy chyba już wszystkich kandydatów.
Zgłosiło się pięcioro. Pani Ewa Lider, pan Jarosław Szczukowski z rekomendacji SLD, pan Waldemar Bartelik, kandydat niezależny.
I Andrzej Jaworski
z Prawa i Sprawiedliwości. Także apeluję do mediów, zwłaszcza do mediów publicznych.
Żeby nie na tych, co polewają wodą, tak?
Żeby po prostu ułatwić ludziom dokonanie rzeczywistego wyboru, ponieważ urzędujący prezydenci korzystają z gigantycznej przewagi.
Ale to nie tylko w Gdańsku, dostęp, tak?
Ale jesteśmy
jest
w Gdańsku,
w całej Polsce.
Wyjście robię też, panie.
W Gdyni.
Mówimy o tym, żeby kandydaci mieli prawo
Janusz
do Śniadek pokazania
prezydenta Gdyni, na przykład,
swoich programów, bo urzędujący prezydent, przechadzając się po mieście albo urządzając rozrzucając szopki w postaci rozdawania zeszytów dla ubogich uczniów, czyli dla ofiar swojej polityki społecznej w Gdańsku do spółki z żoną i reklamując tego typu festyny.
Ale Marek Formela to jako...
Nie, no, ale o tym mówiliśmy
wcześniej. Pozostaje ciągle kontrkandydatem Pawła Adamowicza.
Z całą pewnością Gdańsk zasługuje na przyzwoitego prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość taka ofertę przedkłada.
A w Gdyni, panie pośle, niech pan powie,
wydaje się przyzwoity.
Do pana posła Śniadka. To pan zagłosuje na kandydata PiSu Chorałę, czy tak, jednak na prezydenta tak, Szczurka?
Wystawiamy tam, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość przedstawia tam ofertę.
Bo nie chce mi się wierzyć, że na prezydenta Szczurka pan nie zagłosuje.
Kolega Chorała jest kandydatem PiSu, z całą pewnością oddam głos na niego i niezależnie od tego, jak silne, wielkie poparcie ma Wojtek Szczurek, to Gdynia potrzebuje alternatywy. Myślę, że również obserwujemy w funkcjonowaniu Gdyni pewne takie zjawiska wynikające no, z takim już no, pewnym zadufaniem tej ekipy.
Przypominające ten model kapitalizmu, który pan krytykuje, tak?
Z całą pewnością w Gdyni jest również potrzebna silna opozycja i to jest główna intencja, przesłanie
Prawa i Sprawiedliwości. To, że każdy, co się partia desygnuje kandydata na prezydenta burmistrza, no bo to daje wejście też do tych lokalnych mediów, prawda? Dlatego, że to się kandydatów na prezydentów, burmistrzów zaprasza do studia, na debaty różne. Tych mniej znanych, o nich się upomniał pan redaktor Formela, jak się nie ma kandydata na prezydenta burmistrza, to się nie jest obecny w mediach, bo teraz szczególnie w tych miastach, gdzie są teraz wybory jednomandatowe, to ta partia jest niewidoczna, dlatego że szyld partyjny w wyborach jednomandatowych nie jest aż tak potrzebny, prawda? Oczywiście, lubiany powszechnie prezydent czy burmistrz i tak sobie zrobi 21 zdjęć z kandydatami i to jest prawie, że lista, natomiast...
I pracuje właściwie na swoją kampanię.
Kandydat jest...
Całe 4 lata,
wszystkie kalkulacje, Marcin Chorała jest znakomitym kandydatem.
Generalnie powinno się rozpocząć dyskusję mamy parę o ograniczeniu liczby kadencji ważnych dla zdrowia demokracji.
Bo poświęcimy...
Zasiedzenie deformuje... samorząd. Zasiedzenie deformuje samorząd niezależnie od cech osobowych kandydatów. Po dwóch kadencjach warto zająć się inną pracą.
Koniec propagandy, wróćmy do idei.
Pan zaproponował ten temat, panie redaktorze.
Ale go proponuję teraz zakończyć.
Dziękuję.
Będziemy mieli obchody sierpnia 80, czyli to jest ten taki kamień węgielny, tak? Wtedy w ogóle padło słowo Solidarność, które gdzieś zagubiliśmy, jak mówi Janusz Śniadek. Będziemy oczywiście, bo do tego wszyscy się przyzwyczaili osobno, czyli dawny ten obóz je świętować. Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego w sali BHP 26. Jest konferencja. Będzie Jarosław Kaczyński.
Piotr Duda.
Krzysztof Dośla. Ale także profesorowie. Jacek Rybicki, wspomniany przeze mnie współtwórca systemu emerytalnego z 99 roku, będzie moderatorem. Z drugiej strony zaś mamy uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności 30-31 sierpnia, o którym to ECS-ie Bogdan Lis powiedział, że powinien mieć ustawowo zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa i mieć wpływ na to, co dzieje się w świecie w sferze praw człowieka. Jak widzicie misję ECS-u? Tak jak Bogdan Lis?
Obawiam się, że te idee jest równie zardzewiałe jak fasada tej stalowej bryły. No.
Tak?
Ale panie, dlaczego wy tak do tego podchodzicie?
Nie wierzy pan w misję ECS-u?
Przy wszystkich różnicach, które są i pozostaną, historycznych, ambicjonalnych, osobowych, wszystko jedno jakich, programowych, to niech są takie przyczółki, gdzieś spotkamy się razem. No. To jednak było dzieło nas wszystkich. Solidarność wtedy miała 10 milionów członków. Poparcie zdecydowanej większości społeczeństwa, także ludzi z legitymacjami partyjnymi.
Pan Śniadek uważa tak jak Jarosław Kaczyński, że wy stoicie tam, gdzie stało ZOMO.
W 2010 roku to pan premier Tusk wykopał przepaść, oskarżając Solidarność, dzisiejszą Solidarność o nienawiść i przeciwstawiając tamtym. I od tego roku rozpoczęły się rywalizacje o upaństwowienie obchodów. Te obchody czerwca były właśnie w takim duchu. Obchody rocznicy tamtych kontraktowych wyborów bez Solidarności. I tu rzeczywiście jest dużo do zrobienia, żeby zakopać te przepaści i podziały w społeczeństwie. Natomiast proszę nie dopatrywać się właśnie intencji budowania czy powiększania tych podziałów we wszystkich, co mówię. Mi bardzo zależy, żeby kilka zdań powiedzieć o obchodach. Jak pan redaktor pozwoli, to proszę dać hasło.
Proszę. Chodzi panu oczywiście o konferencję 26.
Chciałem powiedzieć przede wszystkim, że dla Solidarności takim największym gatunkowo ciężarem będzie odsłonięcie pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka w Gdyni. To będzie dzień wcześniej, zresztą tam również będą odznaczenia w hali portu Gdynia dla bohaterów sierpnia. Też przeniesione, nie będę mówił w tej chwili dlaczego, z 31 sali BHP do Gdyni. Natomiast ja, jeśli można, nadużyję, powiem o przedsięwzięciach, które nie są obecne tak powszechnie w świadomości. 29 o godzinie 19 w sali BHP odbędzie się koncert Pawła Piekarczyka. Wstęp wolny, niepokorny autor płyty, niepokorny oszołom. Więc tutaj taki właśnie powrót do tego, nawiązanie do ducha niepokory, Solidarności z roku 80. Gorąco
może
zapraszam.
Może poda pan, panie pośle, stronę internetową jakąś, gdzie można to wszystko, bo nie będziemy przecież punkt po punkcie wymieniać.
Na moich stronach, na stronie Zarządu Regionu są informacje o tym.
Marek Formela, a pan jak patrzy na to pęknięcie, które jest wyraźne?
Czy idea, którą zaproponował Bogdan Lis. No, nie chcę wchodzić w te podziały, one wydają mi się z perspektywy doświadczeń Polski jako wspólnoty
nieuniknione,
niepotrzebne i to tak naprawdę jest czasem spór polityczny, a nie spór dotyczący jakby idei, bo co do idei się chyba wszyscy jakoś w niej odnaleźliśmy i to, co zauważył pan poseł Budnik, że wśród tych 10 milionów osób byli ludzie o różnych poglądach i różnej ścieżce zawodowej
i
politycznej i ideowej.
No sierpnia 80 nikt właściwie nie kwestionuje, chyba nawet Korwin-Mikke.
Ja myślę, że to jest, prawda, to główne przesłanie, które powinno towarzyszyć funkcjonowaniu Europejskiego Centrum Solidarności. Być może te prawa człowieka, które są uniwersalnym kluczem do rozmowy z wszystkimi narodami, z całym światem, bo te prawa bywają naruszane w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, to może byłaby misja i jakaś przyszłość, bo w momencie, kiedy chcemy tylko zaprojektować coś w rodzaju muzeum i szukać kustosza i jednych dyskwalifikować, bo z powodów formalnych nam się nie podobają, a innych wywianowywać posadami w tym centrum, to widzę tutaj jakiś zgrzyt z ideą Solidarności. W mojej ocenie pięknym pomnikiem Solidarności byłaby sala BHP, sala, w której działa się historia. I ta historia w sposób dojmujący dotyka różnych ludzi. Ja parę lat temu organizowałem spotkanie premiera Rakowskiego z panem Lisem i z Borowczakiem i z Bogdanem Oleszkiem i to była ciekawa rozmowa Polaków, którzy z różnych miejsc chcieli iść w jednym kierunku, różnili się mocno, wiadomo jakie były napięcia związane z wizytą Rakowskiego, ale w tej sali, w tej atmosferze potrafili świetnie przez kilka godzin rozmawiać o Polsce.
Sierpień jest mitem założycielskim Nowej Polski i pewnie nim pozostanie, natomiast przyzwyczailiśmy się, chyba musimy się z tym pogodzić, że będziemy go świętować osobno, tak?
ECS jest podmiotem całkowicie uzależnionym od środków budżetowych, państwowych, a więc od podmiotów politycznych i niestety to realna polityka realizowana przez rząd, przez miasto Gdańsk będzie takim wskaźnikiem wiarygodności również ECS-u i od tego nie ma ucieczki.
Jerzy Budnik, to chyba na koniec.
Że poszczególne segmenty tego, co się określa bardzo szeroko jako obóz posierpniowy, żeby nie urodzić pana posła, nie Solidarność, tylko posierpniowy obóz, mają prawo do obchodzenia tej rocznicy poprzez organizowane przez siebie sympozja, konferencje.
Jest to święto państwowe, oczywiście.
Natomiast jestem też zwolennikiem obchodzenia tych obchodów jako święta państwowego i niech to już
ustawowo
będzie święto państwowe. No właśnie, niech to będzie święto państwowe, bo za 20 lat, panie pośle, już nie będzie bohaterów tamtych dni. A jest to fundament założycielski, tak pan to powiedział.
Mit założycielski Nowej Polski.
Fundament, mit. I będziemy do tego wracali. I przyszłe pokolenia chyba
dzisiaj będą jeszcze fundament
z większą atencją o tym przełomie mówili niż my.
To też nie zmieni faktu, że Solidarność będzie obchodziła swoje urodziny.
Tak, tylko żebyśmy się jeszcze spotkali, żebyście jeszcze byli na jako przedstawiciele partii
tylko
największej opozycyjnej,
chcę powiedzieć, która
ma swoje zasługi także.
Solidarność to było coś więcej niż dzisiejszy związek.
Zgodzę się.
Z tym trzeba się pogodzić.
Czy będzie pan prezes Kaczyński na uroczystościach państwowych?
Nie będzie, no jak?
No właśnie.
Sądzę, w ogóle do głowy, prawdę powiedziawszy, mi to nie przyszło. Natomiast, nie widzę takiej potrzeby.
Dlaczego?
Bo byłaby to kwestia dezorientacji również społecznej, pewnego
niewłaściwego
sygnału.
Panie pośle, ja panu powiem, kiedy będzie Jarosław Kaczyński na uroczystościach państwowych. Jak będzie premierem.
No właśnie.
No tak.
Jakie to proste. No.
Z pewną też dumą chciałbym przypomnieć, że porozumienia sierpniowe podpisywały dwie strony i byli wśród polityków ówczesnej lewicy też ludzie, którzy do tego dialogu parli i to porozumienie podpisywali i odegrali aktywną rolę w kształtowaniu tego.
Myślę, że postawa pana Fischbacha powoduje, że cieszy się dużym szacunkiem do dzisiaj.
Pana Jagielskiego, więc to był trudny proces i to było wyzwanie świadomościowe także dla negocjatorów wysłanych przez...
Jerzy Kołodziejski ma swój plac, między innymi we Wrzeszczu, prawda?
A się bardzo godnie zachował profesor Młynarczyk też.
Profesor Młynarczyk,
panowie, dziękuję.
Był wtedy prezydentem
Będziemy jeszcze
Gdańska.
Wspominać, bo jeszcze do sierpnia trochę czasu, a przyszłą audycję pewnie też w dużej mierze poświęcimy już, myślę, że w innym składzie, ale na pewno do tego wrócimy. Dziękuję. Przypomnę, dzisiaj Jerzy Budnik, Janusz Śniadek, Marek Wawrzela gościli w śniadaniu.
Dziękuję, do usłyszenia.
W Radiu Gdańsk. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.